Gościem Prania Wnet Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Tylko jedno spostrzeżenie. Elegancko zapięty w pasy w samochodzie Krzysztof Bosak, podążający na kolejne spotkanie z wyborcami.
Jadę do Sejmu akurat z redakcji wirtualnej Polski, gdzie skończyłem wywiad i tutaj zostałem odrobinkę zaskoczony informacją, że nie rozmawiałem przez telefon, tylko z obrazem, więc z taksówki.
A my byśmy bardzo chętnie gościli pana posła tutaj w studiu. Jeżeli pan jedzie krakowskim przedmieściem, to zapraszamy, będzie lepszy obraz.
Od południa jedziemy, więc obawiam się, że dojechałbym, kiedy rozmowa już będzie skończona.
Od południowej strony, a my jesteśmy na północy, północy, południe. No dobrze, panie pośle, jaka to była kampania dla Konfederacji? Były wielkie nadzieje, wysokie sondaże, a końcówka, korkociąg w dół. Dlaczego?
Oj, panie redaktorze, co to za sformułowania? Jesteśmy w ofensywie. Nigdy nie mieliśmy tak szerokiej obecności medialnej i społecznej jak w tej chwili. To jest kampania nieporównywalna z tymi, które prowadziliśmy w poprzednich wyborach, zarówno jeżeli chodzi o zainteresowanie społeczne, jak i o intensywność pracy naszych kandydatów. Cały czas trwają debaty wyborcze. Dziś w ostatniej debacie w Polsacie na temat polityki migracyjnej będę reprezentował Konfederację. Wczoraj odbyłem 4 spotkania na Pomorzu, rano kilka spotkań w Białymstoku, więc cały czas pracujemy i uważam, że mamy szansę, znaczy uważam, z sondaży jasno wynika, że mamy szansę na kilkudziesięcioosobowy klub poselski. To jest bardzo dużo.
A czy macie szansę być
klarów największości?
Być tym języczkiem uwagi? Macie szansę być tym komitetem, który, no, który spowoduje, że jedni albo drudzy, albo żadni nie będą rządzić?
To wyborcy zdecydują. Natomiast sondaże wskazują na taką możliwość, że nie będzie klarów największości ani wokół PiS-u, ani wokół centrolewicy. No i to może być sytuacja dla nas komfortowa, dlatego że my chcemy mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje z naszym państwem, po to nasi wyborcy nas wybierają. A sytuacja bycia tak jak w tej kadencji, że czy my mamy argumenty, czy ich nie mamy, wszystko jest przegłosowywane i walec jedzie i niszczy polską gospodarkę, czy niszczy polskie życie społeczne, zależnie od kaprysów konkretnych polityków, to jest sytuacja, której my chcemy zapobiec. Po to powstała Konfederacja, żeby obronić Polaków przed źle działającymi politykami i przed niekorzystnymi regulacjami wprowadzanymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w polskim rządzie.
Powiedział pan, niszczy polską gospodarkę, to zacytuję Gazetę Polską codziennie. Podczas gdy niemiecka gospodarka przeżywa problemy, dynamicznie rozwija się Polska, chce przejąć od niej koronę przemysłowego centrum Europy, pisze brytyjska prasa. Z tą gospodarką polską przejechałem przez Polskę, nie jest tak źle, jak pan poseł mówi.
To zależy, gdzie się zajrzy i kogo się posłucha. Patrząc w dane ekonomiczne, mamy niespełniony współczynnik wzrostu inwestycji obiecany przez Morawieckiego w planie odpowiedzialnego rozwoju. Nie mamy spełnionego prawie żadnego celu ze strategii odpowiedzialnego rozwoju. Mateusz Morawiecki, porównując to, jak rządzi z jego własną strategią, rządzi w sposób nieodpowiedzialny. Nie mamy spełnionych wymagań, które Mateusz Morawiecki wziął w Unii Europejskiej na polską gospodarkę, jeżeli chodzi o energetykę czy ciepłownictwo. Weszliśmy w recesję, mamy ponadprzeciętnie wysoką inflację, ze 4, jak nie 5 razy powyżej celu inflacyjnego. Mamy największe zadłużenie w historii III Rzeczpospolitej. Mamy rozkręcone inwestycje o strategicznym znaczeniu, takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy Elektrownia Jądrowa, czy zamówienia zbrojeniowe związane z uzupełnieniem uzbrojenia po tym, jak rząd oddał nasze uzbrojenie Ukrainie. I nie ma na to wszystko pieniędzy. Nie ma na to ani w budżecie, ani nie ma decyzji, kto ma to finansować, skąd mamy te pieniądze pożyczyć. Plus nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej, ale już spłacamy długi z KPO. I w perspektywie jest nakładanie na nas miliona różnych nowych opłat, podatków i zobowiązań. To jest bardzo niekorzystna sytuacja dla Polaków. W ciągu ostatniej kadencji prąd podrożał o ponad 60% i to nie jest wyjątek, tak? Więc ja jestem tutaj osobiście bardzo krytycznie nastawiony do efektów rządu PiS-u. Wiem, że są tacy, którzy skorzystali, natomiast ja uważam, że to idzie wszystko w bardzo złą stronę i musimy reagować, musimy powstrzymać tę karuzelę szaleństwa, którą Mateusz Morawiecki z PiS-em, Platformą, Lewicą i PSL-em rozkręcili tej kadencji Sejmu. Uważają, że mogą wszystko finansować długu. To jest groźne.
W czasie tej kampanii wyborczej widać, że nie był pan na przykład w Szczecinie. Nie widział pan stoczni Gryfia, nie widział pan stoczni Wulkan, nie był pan w Świnoujściu, nie widział pan ani tunelu, ani planów. Ani planów.
Widziałem mnóstwo pustych lokali, puste lokale od miast gminnych i powiatowych po krakowskie przedmieście stoją i straszą, bo ludzi nie stać na zapłacenie rachunków za prąd i gaz oraz ZUS-u po to, żeby prowadzić normalne działalności
rozmaite,
gospodarcze.
Rozmaite tarcze zostały wprowadzone po to, żeby chronić tych, którzy...
Częściowo zostały niestety rozkradzione te tarcze. Trafiły do firm, które nigdy ich nie powinny dostać.
O tym będzie pewnie jakiś raport NIK-u. No dobrze, sytuacja gospodarcza jest fatalna, chociaż jak się patrzy na dane...
Nie jest fatalna. Są państwa, które mają jeszcze gorszą. Powiedziałbym, że jest trudna. Wchodzimy w recesję z bardzo wysokim zadłużeniem, ogromnymi zobowiązaniami na następne lata, idącymi w miliardy, w biliony wręcz, na które nie ma żadnej koncepcji nikt w polityce, z czego my mamy to wszystko spłacać. Tak zwana transformacja energetyczna, na którą popierają i Morawiecki, i Tusk, to są koszty, które jak się wszystko zsumuje w realizację wymagań polityki unijnej, to wyjdzie ponad 1 bln zł, a my nie mamy tych pieniędzy.
To jest tak, że my często z panem posłem o te dane się kłócimy. To jak się popatrzy na relacje, tak jak to liczy Bruksela, długu do PKB, to za czasów PiS-u, mimo tych strasznych zadłużeń, 500+, 800+, to ta relacja spadła. Za Platformy rosła. No pamiętam jeszcze Leszka Balcerowicza w roku 16, który wieścił, że w 17 będzie bankructwo Polski. Leszek Balcerowicz nie po raz pierwszy się pomylił w swoim życiu. I jak na razie nie jest tak, że dobrze, ale to nie chcę od danych rozmawiać.
Jeżeli mogę się odnieść do tego, co pan powiedział. Relacja dług do PKB utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie. Ona sobie o kilka punktów procentowych rośnie czy spada, ale utrzymuje się pod progiem konstytucyjnym i w okresie rządów Platformy i PiS-u. To jest prawda, natomiast obecnie PKB jest napompowane inflacją. Moim zdaniem PKB samo w sobie jest po prostu nie jest bezpiecznym miernikiem. Poza tym PKB rośnie i my chyba nie chcemy, żeby wraz ze wzrostem gospodarki zadłużenie nasze zawsze rosło. Chyba nasz ideał to jednak powinien być taki, że jak gospodarka rośnie, to się trochę oddłużamy, a w czasach dekoniunktury się trochę zadłużamy. To jest klasyczna polityka budżetowa.
Jest klasyczna i jak się spojrzy na krzywą zapisu, skoro już o tym rozmawiamy, to tak właśnie było. Przed pandemią zadłużenie spadło z 54%, kiedy Platforma oddawała rządy, do 48%. I potem wzrosło za pandemii, bo trzeba było na tarczę wydać. To inna dyskusja, czy słusznie, ale tak było robione. Panie pośle.
Tak, ale w tej chwili to jeszcze raz podkreślę, że już pożyczamy na wszystko. Jakby pandemia się skończyła, a my nadal jesteśmy w szale pożyczania. I to, co jest sygnałem ostrzegawczym pokazującym, że ja mam rację, jest fakt, że możliwości zadłużania się ocenianego przez ekonomistów jako bezpieczniejsze na rynku wewnętrznym się wyczerpały i w tej chwili zadłużamy się już na rynkach zagranicznych, wprowadzając dodatkowo ryzyko kursowe. To pokazuje, że naprawdę ta skala zadłużenia jest duża, plus mieliśmy wzrost kosztu, mamy wzrost oprocentowania obligacji pod koniec zeszłego roku mieliśmy. Już rynki finansowe wykazały pewien sceptycyzm co do dalszego pożyczania Polsce, a w przyszłym roku kwota zadłużenia idzie w kilkaset miliardów, kwota pieniędzy, które musimy z rynków pozyskać po to, żeby obsłużyć już istniejące zadłużenie i pokryć deficyt budżetowy. A to ciągle nie jest wszystko, dlatego że zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Planowanie finansowe. Jak kupowaliśmy F-16 wiele lat temu, to do ustawy budżetowej były przyjęte wieloletnie plany finansowania tych zakupów. W tej chwili rząd PiS-u robi różne zakupy na potęgę, ale my w ogóle do ustaw budżetowych nie przyjęliśmy żadnych wieloletnich programów finansowania. To wszystko będzie dopiero przed nami. Z prasy koreańskiej dowiadujemy się, że tam pojechał minister i pytał, czy oni pożyczą 100 miliardów. Albo z innych, prawda, źródeł się dowiadujemy takich rzeczy. To wszystko jest trochę niepoważne. Nie lekceważyłbym tego.
To teraz przejdźmy do tej bieżącej polityki. Czy wierzy pan w scenariusz, że PiS jak przegra wybory, to wprowadzi stan wojenny?
Nie wierzę w coś takiego.
Donald Tusk o tym wczoraj mówił w Ełku.
Ja myślę, że tam różne pomysły politykom PiS-u chodzą po głowie, ale mam nadzieję, że ostatecznie zwycięży jednak jakiś umiar i rozsądek i że nie będziemy mieli w naszym państwie jakichś dziwnych tego typu zagrywek.
Sama dymisja generałów, jak pan to ocenia? Niektórzy mówią o buncie generałów.
bardzo negatywnie. Od dawna narastał konflikt pomiędzy kadrą dowódczą Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej a ministrem Błaszczakiem. Co więcej, minister Błaszczak jest też skonfliktowany, wedle mojej wiedzy, z prezydentem. Nie ma zaufania pomiędzy żołnierzami, a pomiędzy ministrem i jego kadrą z MON-u. No i myślę, że te dymisje to są one po prostu swego rodzaju manifestacją sprzeciwu. Mieliśmy już wcześniej takie odejścia i to są kolejne. One pokazują po prostu, że żołnierze, że kadra oficerska, dowódcza nie zgadza się z tym, co narzuca im minister Błaszczak. I myślę, że zostaniemy z ogromnym bałaganem po ministrze Błaszczaku, zarówno jeżeli chodzi o chaotycznie realizowane koncepcje modernizacji armii, jak i jeżeli w ogóle chodzi o jego politykę. No, to, co w tej chwili, te tworzenie nowych dywizji, to ewidentnie jest wyłącznie pod kampanię wyborczą, dlatego że nie ma logistyki, nie ma większej liczby żołnierzy, nie ma większej liczby obiektów szkoleniowych, nie ma większej liczby poligonów, nie ma niczego na większą skalę.
Ale panie pośle, muszę...
w mediach, że tworzy nowe dywizje. To jest działanie absolutnie propagandowe.
Jest takie przysłowie, stare polskie przysłowie, nie od razu Kraków zbudowano i nie od razu da się odtworzyć całą siłę uderzeniową polskiej armii, tym bardziej, że ta polska armia nie miała tej siły, więc nie odtwarzamy, a budujemy na nowo, a nie chodzi o to, czy był...
Ale nie chodzi, nie chodzi o... Siła uderzeniowa polskiej armii spadła, a nie wzrosła.
Nie chodzi o to, czy minister Błaszczak był skonfliktowany z generałami, tylko chodzi o to, w którym momencie odeszli, że to było odejście, które było w scenariuszu politycznym i tego się nie da ukryć.
Może tak było, może nie było, tego nie wiemy. Są też inne rzeczy ważne, które się wydarzyły właśnie w tym momencie. I jakby ja nie będę spekulował. Mamy fakty, każdy te fakty może ocenić sam.
To teraz pan powiedział o rozbrojeniu armii. Można prowadzić wojnę na trzy różne sposoby. Można prowadzić, przepraszam, nie armię, ale wojnę na trzy różne sposoby. Pierwszy sposób, najtańszy, cudzymi żołnierzami na cudzej ziemi. Drugi, nieco droższy, własnymi żołnierzami na cudzej ziemi. Trzeci, najdroższy, własnymi żołnierzami na własnej ziemi. Który rodzaj wojny pan by wybrał?
Ja wybieram pokój, panie redaktorze. Nikt nam wojny nie wypowiedział. Pańskie całe wnioskowanie opiera się na założeniu, które część polityków czy strategów przyjmuje, że wojna jest nieuchronna pomiędzy Polską i Rosją. Ja tak nie uważam.
Jest szansa na kompromis, na współżycie z Rosją Putina?
My potrzebujemy pokoju. To, że wybuchła wojna kiedyś w Czeczenii, później w Gruzji, teraz na wschodniej Ukrainie, to nie znaczy, że automatycznie z tego wynika, że czeka nas wojna polsko-rosyjska. Nakręcanie tego typu myślenia jest moim zdaniem groźne. My musimy się przygotowywać, żebyśmy byli gotowi obronić swój kraj. Natomiast wchodzenie w taki automatyzm, że skoro Ukraina prowadzi wojnę, to znaczy, że Polska prowadziłaby tą samą wojnę albo będzie ją prowadzić, jest moim zdaniem groźne po prostu.
No, tylko to nie od pana zależy, nie od Polski zależy, tylko od Putina. To Putin najechał Ukrainę.
Nie tylko dotrwa, bo zobaczymy, ile jeszcze porządzi.
Nie tylko wschodnią Ukrainę, ale całą Ukrainę, bo bombardowany jest również Lwów i zachodnia Ukraina.
Tu zgoda.
A z drugiej strony, no oczywiście możemy udawać, że zagrożenia nie ma. Chyba trudniej to powiedzieć polskim strażnikom granicznym i żołnierzom, którzy byli ranni na granicy polsko-białoruskiej.
Ja nie powiedziałem, że zagrożenia nie ma. Kryzys graniczny mieliśmy i to jest oczywiste i myśmy popierali dlatego budowę muru na granicy jako jedyna siła opozycyjna. Teraz się wszyscy nawrócili na ochronę granic. Słuchając Platformy czy Lewicy można pomylić z tym, co mówi PiS czy Konfederacja. Natomiast tutaj w momencie, kiedy ten temat powstał, nasze stanowisko od samego początku było bardzo jasne i to wynikało z tego, że ja i kilka innych osób z naszego środowiska byliśmy jedynymi politykami z Polski, które jak był kryzys na granicy Węgier, to pojechaliśmy zobaczyć, co tam się dzieje. I od początku wiedzieliśmy, jak to działa, a jeden z naszych węgierskich kolegów był człowiekiem, który na Węgrzech zaproponował, żeby budować płot graniczny i Orban podchwycił ten pomysł i powstrzymał kryzys migracyjny na Węgrzech.
No to jeszcze mnie to jednak nurtuje w tej logice pana posła, nie od dziś, zresztą nie od tej naszej rozmowy, czy faktycznie, jeżeli Putin zająłby Ukrainę, to z pewnością byłaby możliwość na koegzystencję z Rosją. Czy wierzy pan w pokój, kiedy wojska rosyjskie byłyby we Lwowie?
Panie redaktorze, ja wierzę w to, że rozwój wypadków nigdy nie jest przewidywalny. Jak ktoś mówi, że wie, co będzie, to moim zdaniem jedynie co wie, to co mu się wydaje. Ja nie będę spekulował, co by było, gdyby było. Jest możliwy pokój, jest możliwa wojna. Obowiązkiem polityków jest zabiegać o pokój dla swojego państwa i szykować się w tym samym czasie do wojny. Więc ja popieram wzmacnianie obronności państwa polskiego. Popieram wzmacnianie wojska, popieram modernizację. Wszyscy w Konfederacji popieramy modernizację uzbrojenia, zwiększenie wydatków na ten cel. Popieramy i domagamy się wręcz poprawienia prawa o dostępie do broni, które PiS nam odbiera, mrożąc 3 projekty w tej sprawie w Sejmie przez 8 lat i nie pozwalając się cywilom szkolić, co podnosi koszty szkolenia strzeleckiego, później rekrutów i rezerwy. Popieram to i żądamy tego, żeby były poważne ćwiczenia rezerwy, a nie jakieś pozorowane, nie z brakiem dyscypliny i różnymi ekscesami, do których dochodzi. Popieramy to, żeby wreszcie w wojsku została zbudowana normalna, poważna logistyka, a nie, że żołnierzy wysyła się na granicę z Białorusią bez zaopatrzenia, bez wyposażenia. To wszystko musi zostać poprawione. Minister Błaszczak tego nie potrafił.
Ale to wszystko tak, jakby pan chciał szykować Polskę do obrony granic na naszym terytorium. Czy jednak nie lepiej prowadzić wojnę poza, żeby nie płonęły nasze domy i nasze miasta?
Panie redaktorze, to są takie niepotrzebne pytania z tezą. Siły zbrojne muszą być gotowe na każdą sytuację. Oczywiście musimy odstraszać, ale musimy też umieć bronić się, jeżeli ktoś nas najedzie. No to nie
jest tak. W debacie w TVP powiedział pan, że PiS rozbroił polską armię. Czy gdyby pan, gdyby Konfederacja rządziła, to nie użyczyłaby czołgów w stronie ukraińskiej? Ukraińcy mówią, że gdyby nie nasza pomoc, to Kijów by padł, tak? Mówię chociażby
Arsenij. Pan redaktor użył słowa. Pan redaktor użył słowa użyczenie. Jak się coś użycza, to się zwraca. Moim zdaniem żadnego zwrotu już nie będzie. Rząd używa słowa przekazanie, które jest niejasne, bo nie wiemy, na jakiej podstawie prawnej się to odbyło i czy ktokolwiek to uzupełni albo za to płaci.
Ale tuż kazuistykę prawną Połóżmy na bok. Ja wiem, tu nie wiadomo, będziecie sądzić, że oddali nieprawnie, ale gdyby Putin zajął Kijów, byłoby lepiej dla nas czy gorzej?
W momencie, kiedy decydowało się zajęcie Kijowa, należało pomóc wszelkimi środkami. Natomiast od momentu, kiedy jest jasne, że Putin nie zajął Kijowa, minął mniej więcej rok. I przez ten rok rząd zrobił bardzo wiele rzeczy, które nie były niezbędne, które moim zdaniem mogły wręcz pomniejszyć skalę pomocy innych państw zachodnich. Błąd polityki PiS-u polega na tym, że zaczął przelicytowywać inne państwa zachodnie, sądząc, że w ten sposób pociągnie je za sobą swoim przykładem. Moim zdaniem wcale tak nie było. Inne państwa po prostu swoje zasoby zachowywały po to, żeby tymi zasobami grać, żeby prowadzić swego rodzaju grę strategiczną, czy to z Amerykanami, jak Niemcy, czy z Kijowem, jak także Niemcy. A myśmy wszystkie zasoby oddali, nie dostając nic w zamian. Teraz oddajemy zasoby budżetowe, próbując stworzyć tworząc sytuację. Wszystkie partie poza Konfederacją za tym głosowały, że jedno państwo utrzymuje dwa narody, cała polityka socjalna rozciągnięta na każdego z paszportem ukraińskim. No i pytanie, gdzie nas to ma zaprowadzić? Do kryzysu budżetowego i do tego, że polskie wojsko nie będzie miało z czego strzelać? Już częściowo jesteśmy w tej sytuacji.
To jeszcze ja dopytam tylko o tych uchodźców. Faktycznie do końca roku obowiązują te ustawy.
W tym, że do marca przyszłego roku.
Do marca przyszłego roku, ale w tym roku mają być przedłużone albo nie przedłużone. To jest decyzja do końca tego roku, panie pośle. A na ile jest tak, że w tych uchodźców już u nas nie ma. Większość jest w Niemczech, więc i kłopot zmniejsza. Niemcy taką dyskusję prowadzą z mniejszym natężeniem.
Pewnie pan redaktor ma rację, tylko błąd polityki PiS-u polega na tym, że nie przyznawał świadczeń uchodźcom, tylko przyznał wszystkim, którzy dysponują paszportem ukraińskim, niezależnie od tego, skąd przyjechali, jakie są narodowości, gdzie mieszkali, czy ponieśli jakąś szkodę, czy nie. I temu jesteśmy przeciwni. Nie może być tak, że w naszym państwie rozdajemy przywileje na prawo i lewo tylko dlatego, że ktoś ma obcy paszport. To jest sytuacja antynarodowa. To jest polityka po prostu antynarodowa. My musimy prowadzić politykę propolską. I rząd PiS-u wspólnie z Lewicą, PSL-em i Platformą Obywatelską wyraźnie tego nie rozumie i nie potrafi. Poszli w zupełnie innym kierunku.
W takim narodowym interesie czasami jest udzielić innemu narodowi daleko idącej pomocy, ale chcę o coś innego.
Tu się zgadzamy i popieramy pomoc oddolną, jak również nawet tymczasową pomoc rządową, ale poza jakby czym innym zupełnie jest stały mechanizm polityki publicznej, na przykład fundowanie Ukraińcom emerytur minimalnych na podstawie zapłacenia w Polsce jednej składki i osiągnięcia wieku emerytalnego, zadeklarowania mieszkania w Polsce. To jest absurd, bo polska emerytura minimalna jest 4 czy 5 razy wyższa. Tą umowę zawarł Tusk, a Morawiecki nie tylko jej nie wymówił, ale jeszcze jego ministrowie bronili, że niby to nieprawda.
Pan
musieliśmy
poseł,
ileś miesięcy poświęcić na to, żeby sprawdzić, że to prawda.
Pan poseł, szybciej, ja nie mam takiej wprawy w tej chwili, ale pan poseł szybciej odpowiada na pytania, niż ja je zdążę zadać. Ja chciałem zadać pytanie na temat hasła PiS, PO, jedno zło. To jest często hasło słyszane z ust tych, którzy popierają Konfederację. Ale czy naprawdę to jest jedno zło? Czy naprawdę pan nie widzi różnicy między Platformą i PiS-em?
To jest hasło, które ludzie skandują niekiedy na manifestacjach i ono wynika ze zniecierpliwienia tymi dwoma formacjami. Z czego to zniecierpliwienie wynika, to mogliśmy widzieć w poniedziałek w debacie TVP, gdzie Tusk i Morawiecki skakali sobie do oczu, wymieniali jakieś niskie złośliwości, a pozostali starali się prezentować swój program, odpowiadać rzeczowo na pytania. Ja to hasło czasem tak udoskonalam i mówię, że PiS i PO to komplementarne zło. To znaczy, to są partie, które mają trochę różne wady, ale bardzo
do siebie... Bo to jest tak, Konfederacja dostanie się do parlamentu, ale nie będzie miała większości taka, która pozwoli na skonstruowanie rządu. Być może będzie, o czym mówił Łukasz i o czym wszyscy, wielu komentatorów mówi, będzie rodzaj pata. I teraz Konfederacja ma zdecydować, czy Polska będzie niestabilna, czy ma rządzić Donald Tusk, czy ma rządzić Mateusz Morawiecki albo ktoś wskazany inny przez premiera Mateusza, przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I co wtedy? Destabilizacja sceny politycznej, Platforma czy PiS? Nie ma innego wyboru.
Nie, no jest inny wybór. Oczywiście zawsze jest inny wybór. Może być czy zaproponowany przez prezydenta albo przez inne partie polityczne na premiera ktoś spoza PiS-u i Platformy. A PiS i Platforma mogą zostać zmuszone do poparcia rządu, na czele którego nie stoi żaden z ich sztandarowych polityków. My uważamy, że ci politycy się skompromitowali stylem rządzenia i po prostu powinni odejść. Natomiast posłowie tych partii ciągle mogą zagłosować za propolskimi rozwiązaniami.
Ale nawet jeśli, wie pan, o Polsce mówi każdy polityk i z lewa, i z prawa, i pan, i wszyscy mówią o Polsce i o tym, jak w Polsce będzie dobrze, jak oni będą rządzić, ale sztuka polityki też polega...
Ja tak nie mówię.
Jak pan nie mówi?
No ja właśnie w ten sposób nie mówię. Uważam, że dobrze rządzić mogą ludzie także spoza Konfederacji. Po prostu trzeba zacząć dobrze głosować ustawy i uczciwych ludzi dawać do rządu, a nie tych, którzy kłamią i niszczą.
To znaczy, że mogą dobrze rządzić nie realizując programu Konfederacji, czy mogą dobrze rządzić realizując program Konfederacji?
I tak, panie redaktorze.
Czyli,
no, czasem może...
czyli jest w tym programie Konfederacji pole na jakiś kompromis, na jakąś rozmowę polityczną?
Zawsze w polityce parlamentarnej jest pole na kompromis, panie redaktorze. Zawsze jest. Natomiast my nie chcemy kompromisu z Morawieckim czy z Tuskiem, bo jeden rządzi teraz i rządzi źle i oszukał społeczeństwo tak wiele razy, że ciężko to zliczyć, a drugi rządził wcześniej i porzucił rządzenie Polską dla karier w instytucjach unijnych, realizował zły program, nadużywał, łamał prawo obywatelskie, była nieuczciwość, było marnotrawstwo. Rządy Tuska, rządy Morawieckiego z naszej perspektywy mają tak poważne wady, że ich kontynuowanie nie ma najmniejszego sensu. Trzeba tę kadrę wymienić, jak więcej pisowców, platformersów z Sejmu wypchnąć. PiS i PO też kiedyś były partiami mniejszościowymi. I później się to zmieniło. I tak trzeba dokładnie zrobić. Tak jak AWS, Unia Wolności zostały wywalone poza parlament, tak trzeba dziś wywalić PiS i Platformę.
Ale dziś pan,
wprowadzać nowych ludzi.
Ale dziś pan tego nie zrobi za 3 dni wybory i w tych wyborach...
Odpowiem to, co wcześniej słyszałem. Nie od razu Kraków zbudowano. Być może rozłożymy to na kilka etapów.
To ja dodam do tego, że Kraków jest już zbudowany, panie pośle.
Tak jest.
Stoi
tak
i ma się nie najgorzej. Krzysztof Bosak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam na finiszu kampanii wyborczej. Zachęcam do pójścia na wybory, niezależnie kto ma jakie poglądy, żeby wyrazić swój głos. A dziś ostatni dzień, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w centralnym rejestrze wyborców.
To też jest ważne, bo mogą być niespodzianki. Też sam sprawdzę, czy jestem. Krzysztof,
dzięki, do widzenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dzięki za zaproszenie.
Łukasz sprawdzi, czy jest, a ja potwierdzam, Łukasz, na pewno jesteś. Widzę cię, więc jesteś. Chociaż to nie jest zdanie, pod którym podpisali się by wszyscy filozofowie. Na zegarze godzina 8:42 to czas na obiecaną kronikę paryską i Piotra Wita.